Dziś w nocy minął tydzień od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nawet zachodni eksperci nie dawali Ukraińcom szans na długą obronę. Tymczasem dziś mamy już 8 dzień wojny, a Rosjanie zdobyli dopiero pierwsze większe miasto. Media pełne są filmików pokazujących poddających się rosyjskich żołnierzy i zniszczony sprzęt. New York Times donosi, że o planach inwazji wiedzieli Chińczycy. I nieprzypadkowo zaczęła się ona dopiero po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich w komunistycznych Chinach. Co w takim razie w Pekinie robił Duda? Czy on także wiedział o dacie inwazji? Dlaczego pojechał do Pekinu spotkać się z Xi Jinpingiem? Czy spotkał się z Putinem? O tym już za chwilę więcej w programie Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
I redaktor Michał Fałek, przedsiębiorca. Witamy.
Witam Was i witam drogich widzów.
Ósmy dzień inwazji. Dzisiaj w nocy minął tydzień. Ukraińcom nikt nie dawał tyle czasu. Nawet Amerykanie mówili, że Kijów padnie w 3 dni, 72 godziny. Takie były przewidywania. Ukraińcy się bronią, zadają ogromne straty. Podają, dzisiaj podawali, że 9 tysięcy żołnierzy rosyjskich już jest, nie wiadomo, czy zabitych i rannych i wziętych do niewoli. Nie wiadomo, jak to liczą, no ale tam 217 czołgów, 900 BWP-ów. 90 dział, tu widzę 30 samolotów, 31 helikopterów, cały czas te dane rosną, straty rosyjskie ogromne. Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego Rosjanom to nie wypaliło? Czy nie przewidzieli ukraińskiego ducha oporu? Czy przelicytowali, myśleli, że ta ich armia jest jakaś niezwyciężona?
No oba te czynniki na pewno zagrały, ale najważniejsze to jest bohaterstwo zwykłych Ukraińców, bo to też trzeba powiedzieć, nie tylko armii, tam cywile, tam politycy szczebla lokalnego, tam kobiety, tam nawet dzieci przyjmują to poświęcenie z męstwem i to jest zaskoczenie dla świata. Zobaczcie, świat dzisiaj no, nie jest pełen cnót heroicznych, raczej jest tchórzliwy, tak się wychowuje na Zachodzie młode pokolenie, że tu trzeba tam tylko tam ustępować, że tu tylko jakieś takie rysowanie kwiatków, kiedy wiecie, islamscy terroryści atakowali Europę, rozszarpywali setki ludzi na strzępy podkładanymi ładunkami wybuchowymi w celach cywilnych, czy rozjeżdżając ciężarówkami. Oczywiście też sterowani z Moskwy, z tego samego źródła, z którego dzisiaj lecą rakiety i bomby na Ukrainę. To trzeba jasno powiedzieć, że to Putin i Xi Jinping są za to przede wszystkim odpowiedzialni. To wtedy rysowano kwiatki, jakieś kolorowanki, jakieś tam marsze pokojowe, o takie nic nieznaczące, praktycznie bardziej pokazujące słabość niż pomagające gesty. I na tym tle widać, że Ukraińcy poszli całkowicie pod prąd, jako naród, nie? Że męstwo, ich wola walki, ich wiara w zwycięstwo. Zobaczcie, dzisiaj wojska ukraińskie stoją w już jednym miejscu przy rosyjskich granicach. Wyzwoliły już swoje terytorium, no i teraz się tam... Suma, tak. Się zastanawiają, czy gonić kacapa dalej, nie? Czy stanąć, nie? No to tego świat nie przewidział. Tego kacap nie przewidział, ale też świat zachodni nie przewidział. O tym jeszcze więcej możemy za chwilę powiedzieć, o tym jak gdyby współdziałaniu, a nawet nie jak gdyby, tylko współdziałaniu z agresorem chińskim i rosyjskim świata zachodniego, także polskich elit pisowskich, bo o tym też trzeba przypominać. Ukraińcy stanęli przeciwko wszystkim i Bóg błogosławi Ukraińcom. Bóg błogosławi odważnym. Pamiętacie, w Stanach Zjednoczonych zachwycaliśmy się takim hasłem jeszcze z czasu walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ziemia wolnych, dlaczego?
Because of the brave.
Because of the brave. Bo odważnych, bo bohaterskich. I dzisiaj dokładnie takimi cnotami pokazują na cały świat, że je mają. Takimi cnotami odznaczają się na tle tchórzliwego Zachodu nasi bracia Ukraińcy. Chwała Bogu.
Dzisiaj Ukraińcy podali informację, że pod Charkowem została pokonana rosyjska pierwsza armia pancerna. To jest taka armia
elitarna.
W takim sensie też, że ona zawsze na placu defilad w Moskwie się prezentuje. Ma tam najlepszy sprzęt. To jest taka, można powiedzieć, wizytówka wojsk rosyjskich. Pod Charkowem została pokonana.
Pozwól, Michał, jeszcze tylko dodam, bo powiedziałem, że te dwa czynniki, które wymieniłeś, tu rzeczywiście była taka muzułmańska też ofensywa tych kadyrowców z Czeczenii. Tacy, wiecie, jakieś czarne stroje, jakieś brody takie. Już tam mimo golili Ukraińcy, trupy tylko są pokazywane. Sam Kadyrow już przyznał, że no troszkę nasi tam dostali w dupę. I ta pierwsza armia, ta pierwsza pancerna jednostka, ta właśnie, która się pięknie prezentuje na defiladach, okazuje się, że w boju z prawdziwym wojskiem, z bohaterami, spieprza i nie ma nic do powiedzenia. To jest armia, która może mordować tylko cywili. I to mówiłem na początku. Że Putin, ogólnie Sowiety, Rosja nigdy nie zaatakuje silnego. Nigdy nie zaatakuje tego, po którym spodziewa się właśnie bohaterskiego oporu. Tylko myśli, że wchodzi jak w masło, co najwyżej rozstrzela cywilów, kobiety i dzieci. Do tego jest zdolna banda Putina dla niepoznaki zwana armią, bo to nie jest żadna armia, to jest banda Putina i tylko tyle. I na Norymbergę to nawet tam, szkoda gadać.
Michale,
i
proszę.
W starciu z prawdziwymi żołnierzami oni kompletnie dają tyły. Nie ma tam żadnego morale. Nie mówiąc już o tych logistykach, ale to już może dokończysz, Michale. Co to, ty mieszkałeś w Rosji parę
mieszkałem
lat,
w Rosji,
to wiesz,
tak.
Co to znaczy ruski, jak to się tak nazywa? Burdel, tylko bardak, czy jakoś
no, tak. Ruski bardak. Tak, mieszkałem rzeczywiście półtorej roku w czasach młodości, czy jeszcze w czasach końca Związku Radzieckiego. Faktycznie tam tak to wszystko wyglądało i wygląda na to, że do tej pory tam tak to wygląda.
Tylko gorzej.
Czyli się nic nie zmienił, albo gorzej. Ja bym jeszcze tutaj dwie informacje dodał a propos tego rzeczywiście morale i tego, że uciekają i tych sukcesów ukraińskich. To wczoraj była informacja, że uciekł jeden z generałów ruskich i jeden z pułkowników, dowódca elitarnej też innej jednostki, a dzisiaj jeszcze nie potwierdzona jest, zdaje się, ale zabity to jest też świeża informacja, że już zabity jest jeden kacapski, jeden generał.
Dowódca dywizji tam nawet. Także...
No to tamci przynajmniej wiedzieli, co robić.
Też podoba mi się, to jest przykre, że tak musi być, ale takie są prawa wojny, że wczorajsza też deklaracja Ukraińców, że artylerzystów już nie będziemy brali w plien, czyli do niewoli.
Do niewoli, tam.
Artylerzystów już nie bierzemy do niewoli.
Tak jak SS.
Tak, dokładnie tak.
Jak Amerykanie nie brali strażników z obozów koncentracyjnych, czy właśnie dokładnie. Z jednostek SS. Nie brali do niewoli po prostu.
Tak samo pilotów też, którzy tak. Gdzieś tam bombardują. Tych ludzi nie wolno brać do niewoli. Po prostu powinno się od razu jako zbrodniarzy wojennych wymierzać im sąd doraźny. Jest to wojna. Natomiast jeszcze a propos tego twojego pierwszego pytania. Tak, rzeczywiście tutaj to bohaterstwo Ukraińców to myślę, że jest coś, co jest po prostu niesamowite, wzruszające. Ja na przykład jak słucham prezydenta Zełenskiego, no to naprawdę mam łzy w oczach często, widząc bohaterstwo, też widząc, jak on rzeczywiście jest z tymi swoimi ludźmi. Nie? Piękne było zdjęcie, które pokazuje, że to jest człowiek, który jest otoczony naprawdę grupą bliskich współpracowników. On ze swoimi współpracownikami, tymi najbliższymi, ministrem obrony, premierem i tak dalej, są objęci, uśmiechnięci. A Władimir Putin? Na końcu stołu,
w drugim stole.
A reszta daleko, przez ileś tam kordonu. Widać, że Putin już jest jako dyktator i bandyta, no to można powiedzieć, taki jest koniec dyktatorów, że oni się boją wszystkiego i oni otaczają się tylko potakiwaczami. Mhm. On prawdopodobnie miał rzeczywiście takich ostatnio potakiwaczy, którzy mu mówili, w 2 dni, w 3 dni zajmiemy, atakuj, nie będzie żadnego problemu. I okazuje się, że przelicytował po prostu. Otoczony był złymi być może doradcami i jeszcze pycha jego poprzedziła wielki upadek, bo to, co widzimy, to jest upadek Putina, tego bandyty Putina i upadek putinowskiej Rosji.
Wymieniłeś prezydenta Zełenskiego. On dzisiaj odwołał się, zobaczcie, wprost do Boga. I on mówi, Bóg jest po naszej stronie. Bóg wymierzy wam strasznego kopa w ruskie kacapskie dubska.
Bóg widzi wszystko i w końcu zareaguje. Zareaguje tak, że nie będziecie mieli gdzie się schować.
No dokładnie tak, dokładnie tak. Także dzisiaj, kto tam już widział Pomyśl Dziś, na koniec programu dodamy, to wczoraj właśnie wezwałem do tego, żeby modlić się o zwycięstwo. Pomimo zdrady, można powiedzieć, Zachodu, który hodował Putina na różne sposoby. Tu mówiliśmy o prezydencie Dudzie. Zobaczcie, już dzisiaj wiemy. My mówiliśmy o tym ile? 3 tygodnie temu? Czy miesiąc? Już nie pamiętam. Możecie sobie to sprawdzić. Że podczas olimpiady nastąpi dokładne opracowanie końcowych, można powiedzieć, szczegółów paktu tego Ribbentrop-Mołotow.
Tak. Zawarcie sojuszu, dokładnie, być może podpisano tak. Gdzieś tam nawet.
Chodzi oczywiście o Xi Jinpinga i Putina. To był jedyny praktycznie zachodni przywódca, przepraszam, Duda był jedynym zachodnim przywódcą, który takiego, no powiedzmy, trochę większego formatu, choć no, ciężko mi to...
Ale kraju...
Polska jest dużego
tak,
formatu.
Kraju dużego formatu.
W tym sensie Duda był tam przedstawicielem no, dużego formatu europejskiego, bo jego formacie no, to szkoda gadać. I tam nastąpił właśnie ten deal bandyty Putina z bandytą Xi Jinpingiem. To tam ta konsumpcja, czyli ustalenie już kto, kiedy, którego dnia zaczynasz, co ja będę robił w ONZ-cie, mówi Xi Jinping. Ja będę neutralny, będę udawał rozjemcę. No takie wszystkie szczegóły już tych, którego dnia co ma się wydarzyć, to ustalił Putin z Xi Jinpingiem podczas olimpiady.
Dzisiaj o tym pisze New York Times.
No tak, mówię, idź pod prąd, to mówiło tu pani Hania Shen i my też o tym mówiliśmy miesiąc temu, powiedzmy, w przybliżeniu, a dzisiaj no, czołowe media Zachodu potwierdzają to, co my mówiliśmy wam już parę tygodni
oczywiście
wcześniej.
Oczywiście Chińczycy zaprzecają, że nic nie wiedzieli.
Nie, no to przecież nie, to znaczy, że potwierdzają. No powiecie, niezdementowane informacje, no to mogą być nieprawdziwe, a już jak komuchy dementują, no to znaczy, że dokładnie tak było. I teraz najważniejsze pytanie. Żaden z polskich dziennikarzy, za wyjątkiem właśnie redakcji Idź Pod Prądu, i pani Hania Shen pisała, i my o tym wielokrotnie mówiliśmy, ja taki apel do Dudy jeszcze w listopadzie zeszłego roku, żeby pod żadnym pozorem nie jechał na tę komunistyczną, można powiedzieć, wojenną naradę pod pozorem olimpiady i tak dalej. No niestety powiązania Dudy zwyciężyły i pojechał. I teraz żaden z dziennikarzy, oprócz naszego środowiska, nie zapytał, o czym rozmawiałeś z tymi zbrodniarzami wojennymi? Duda. O czym rozmawiałeś? To pytanie. Dzisiaj powinien ci zadać kontrwywiad wojskowy. Prezydent powinien zostać przesłuchany przez kontrwywiad wojskowy, bo już widać, że dziennikarzy nie mamy. No to może jakieś służby mamy. O czym prezydent Rzeczpospolitej rozmawiał na naradzie wojennej bandytów? Przed atakiem na Ukrainę. Czy o rozbiorze Ukrainy? Czy o neutralności, o której wczoraj tak pieprzył? O czym z tymi wrogami ludzkości, Dudo, rozmawiałeś? To jest pytanie żywotne dzisiaj dla Polaków.
Tomasz Piątek właśnie pisze, że on też 2 lutego wysłał do kancelarii prezydenta list z zapytaniem, czy on jedzie, czy wie, co tam w Chinach się dzieje. No i potem właśnie, czy spotka się z Putinem. Kancelaria odpisywała mniej więcej tak samo jak pani Hani Shen, że informacja publiczna dotyczy się faktów, a nie zapytań. A potem napisali, że wydarzenie już się odbyło. Także też odpowiedzi na to pytanie, czy spotkał się z Putinem, czy się nie spotkał, nie wiemy. No ale możemy przypomnieć, po co prezydent Andrzej Duda twierdził, że jedzie do Pekinu, bo on tutaj, Jakub Kumoch, jego szef Biura Polityki Międzynarodowej, powiedział tak. Uda się do Pekinu, gdzie weźmie udział w otwarciu Igrzysk Olimpijskich. Naszą intencją jest wsparcie ruchu olimpijskiego, ale również wykorzystanie pewnych szans dyplomatycznych.
No i właśnie o tych szansach. O czym ze zbrodniarzami rozmawiał? Zobaczcie, nikt nie pyta w Polsce, tylko my.
W tym kontekście możemy państwu pokazać fragment programu Newsroom Wirtualnej Polski z panem profesorem Góralczykiem, o którym mówiliśmy państwu 2 tygodnie temu, tak obstawiam, zdradzając jego powiązania, tak powiedzmy. Zaraz o nich jeszcze opowiemy. Pokażmy, jak on tutaj komentuje chińską postawę wobec agresji Rosji na Ukrainę.
Chciałem z panem profesorem porozmawiać o jeszcze jednym wątku, to znaczy Chiny. Chiny, czyli zupełnie inny gracz, no, który na pewno uważnie przygląda się temu, co się dzieje.
Innej rangi i wagi przede wszystkim. Tutaj wygląda wszystko na to, że Chiny zostały agresją rosyjską, jej skalą i sposobem przeprowadzenia mocno zaskoczone. Chińczycy przez pierwsze dni wydawali bardzo różne oświadczenia, komunikaty. Z jednej strony, że są za poszanowaniem integralności terytorialnej i suwerenności. Z drugiej, ten sam rzecznik chińskiego MSZ-u mówił, że to nie jest inwazja, dosłownie cytując. Chińscy eksperci zajmujący się Rosją i polityką światową, z wyjątkiem jednego jedynego, znanego mi zresztą osobiście na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju, nie przewidzieli, że Rosja uderzy i że Rosja zrobi to w sposób tak brutalny. I teraz Chiny się odpowiednio do tego dostosowują. Pytanie, czy, jak bardzo istotne, czy były jakieś uzgodnienia co do tej inwazji. No faktem jest, że rozpoczęła się agresja po zakończeniu zimowych igrzysk. Ale przestrzegałbym tych zapalczywych komentatorów, którzy mówią, no to teraz Chińczycy pójdą na Tajwan. Otóż Chińczycy widzą, jak Rosja jest izolowana i w tym momencie strzeliłyby sobie w piętę. Musieliby mieć polityków niespełna rozumu, żeby teraz rozpocząć tamten front.
A jak rozumiem, panie profesorze, tego nie można powiedzieć o politykach Chin.
Najpierw mówi, że nie przewidzieli, no potem no pytanie jest, czy wiedzieli. Faktem jest, że była później, ale też początek był dla mnie ciekawy. Mówi, jak zapytany o dziennikarz właśnie, no mówi, że Rosja i Chiny, on mówi, że Chiny to są innej wagi i rangi, że to jest dużo wyżej. No i mówi, że byli zaskoczeni. Pani redaktor Hanna Shen napisała, tia, Chiny, które stworzyły obozy koncentracyjne w Xinjiangu, torturują Ujgurów, chrześcijan i członków Falun Gong, są zaskoczeni brutalnością. Prawda, według współpracownika pseudonim Jacek.
Nie, no gdybym nie wiedział o tych rewelacjach profesora Cęckiewicza, bo to zdaje się on pierwszy opublikował te powiązania agenturalne, to bym powiedział skończony dureń, idiota jakiś. No ale to, co objawił, ciekawe dlaczego tak późno, no ale o tym był specjalny program, profesor Sławomir Cęckiewicz o agenturalnej przeszłości tego pana i tam jego też najbliższych, to no, dureń to jest ten, który go zaprasza do programu, a jeszcze większym durniem jest ten, który słucha tego typu ekspiertaw.
Odnośnie Chin, to też pani redaktor podawała, było głosowanie w ONZ-cie w sprawie przyjęcia rezolucji potępiającą agresję Rosji na Ukrainę. No, przeciw były takie kraje
Erytrea.
Rosja, Białoruś, właśnie Erytrea, Syria, Korea Północna, a wstrzymały się z takich poważniejszych państw właśnie Chiny, Indie, Irak, Pakistan.
No co tam, co do Chin, no to są przecież wspólnicy zbrodni Putina. Oni mają jeszcze większe zbrodnie rozłożone w czasie, w swojej historii. Także to nie dziwi. No ta postawa Indii, to o niej mówiłem, że o ile w sporze z komunistycznymi Chinami Indie zachowują się racjonalnie i stają tak, no może nie jasno, ale jednak po stronie Stanów Zjednoczonych, po stronie wolnego świata, tak, w odniesieniu do Rosji nie mają absolutnie zdrowego podejścia. To jest takie podejście, że Rosja ich potrzebuje, że Rosja tu będzie z nimi robić interesy i właśnie też taka mrzonka troszeczkę też pobrzmiewająca, znaczy nie troszeczkę, tylko mocno w konserwatywnych elitach także Stanów Zjednoczonych, że tu Rosja jest przeciwwagą wobec Chin, czyli jeśli oni mają na pieńku z Chinami, no to jak tam będą dobrze żyć z Rosją, no to razem tu Chiny, znaczy Rosja i Indie będą szachować tego potwora chińskiego. To jest oczywiście zgubna polityka, to jest durnota, zostaną zaatakowani, można powiedzieć, z dwóch kierunków, z rosyjskiego i z chińskiego, także głupota kompletna Indii, no tam o Erytrei to nie będziemy dużo mówić.
Tutaj byłem zaskoczony Węgrami, bo Węgry zagłosowały za, ale ale dzisiaj ukazał się wywiad z Orbanem, który no, wygaduje takie bzdury, że Polacy chcieli przesunąć granicę zachodu pod Rosję, pod Moskwę, no, dlatego chyba
a
musiała Rosja uderzyć.
To chodzi o wiek 17?
To już czy... musiałbyś Orbana zapytać, też jest przeciwko sankcjom energetycznym. Jak skomentujecie postawę Węgrów?
Wielkie rozczarowanie. Wielkie rozczarowanie. A mogę jeszcze odnośnie Chin się odnieść jednym
słowem?
Ja się zastanawiam, czy Chiny nie wystawiły Putina w pewnym sensie, ponieważ Chiny prawdopodobnie no, nie spodziewały się aż takiego zjednoczenia świata zachodniego i bardziej społeczeństw zachodnich, bo to ludzie na świecie też wymuszają na tych rządach zachodnich ostre reakcje. Przecież jest ogromny, tak, ogromny też taki, można powiedzieć, wymuszenie reakcji gospodarczych. Przecież wszystkie firmy wycofują się z Rosji. I Chiny, no, które są no, w biznesie jednak sobie świetnie radzą ostatnio, zobaczyli, że jeżeli się, być może jeżeli zrealizują ten plan, który był dogadany, no to w tym momencie Zachód będzie też przeciwko nim na ostro. No i w tym momencie no, jesteśmy neutralni, a w tym momencie już nawet powoli zaczynają gdzieś tam przebąkiwać, że to źle się dzieje i tak dalej. Także mogło być tak, że to Putin został wystawiony przez Chińczyków, bo jeszcze można zobaczyć, kto może gospodarczo zyskać na tej całej awanturze. Rosja straci totalnie, prawda? Mamy nadzieję, że Rosji gospodarka zostanie cofnięta o kilkadziesiąt lat. Zachód też trochę straci na tych sankcjach, natomiast to Chiny wejdą do Rosji, jeszcze, bo tylko Chiny mogą Rosji pomóc i Chiny w tym momencie gospodarczo jeszcze bardziej uzależnią Rosję, praktycznie kupią Rosję już na własność totalnie. Także oni, tak jak na awanturze z COVID-em, no na całej zbrodni można powiedzieć z COVID-em, to Chińczycy zyskali gospodarczo, to i oni również teraz mogą zyskać gospodarczo.
Dlatego właśnie tutaj zawsze postulujemy, że świat zachodni powinien rozprawić się w pierwszym rzędzie z komunistami chińskimi. Z komunistami chińskimi. I kiedy ten ruski wataszka zaatakował Ukrainę, sankcje powinny objąć dokładnie tak samo Rosję, jak i Chiny. Jak i Chiny. Oczywiście tam Korea Północna, no to tam to jest oczywista oczywistość. Iran, no to już tam jest objęty tymi sankcjami, bo to jest ta oś zła, jeśli chodzi o Azję, czyli Rosja, Chiny, Iran i ten przydupas Korea Północna. Przypominam, że tu żadne sankcje poważne nie uderzyły w te państwa, w sojuszników tego Hitlera współczesnego. Nie? Co więcej powiem, do dzisiaj trwa wymiana handlowa. Zobaczcie, że tu była ta sprawa SWIFT, żeby odłączyć Rosję od tych przelewów.
Ale że teraz im no właśnie, jeszcze 10 dni, żeby tak, dokończyli tak, żeby transakcję.
Tak, tak, ale czekaj, no to żeby, żeby dobili Ukrainę.
Żeby
to
dokończyli
jest,
transakcje,
ale
10 dni mają.
To jeszcze mało. Tam dwa rosyjskie główne banki, jeden właśnie związany z eksportem paliw, są wyjęte spod tak. tego.
A drugi to największy rosyjski bank.
No właśnie, czyli zobaczcie, wzięli jakieś płotki tylko żeby ludziom pokazać, że o tutaj to SWIFT, że te sankcje działają. Nie, nie działają. Są tak zaprojektowane, żeby Putin je mógł przetrwać i są zaprojektowane przez polityków Zachodu, czyli niemieckich, czyli Unii Europejskiej, także administracji Bidena, no, bo to Bida bardziej niż
A co myślicie
Biden,
o tym Orbanie? Dlaczego właśnie. On jest taki prorosyjski? Przecież wydawałoby się, że mógłby się próbować uniezależnić. Myślę, że tutaj jest też trop ciekawy właśnie chiński, bo wiemy, że Węgry są bardzo mocno od Chin uzależnione i może to decyduje o tym, że tak no, idą, można powiedzieć, wolą się zhańbić na Zachodzie jako tacy pieski Putina, a wolą pozostać, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, czy zyski, czy co, czerpać z tej współpracy z Putinem.
No są dwie pewnie równoległe możliwości. Po pierwsze, Rosja zawsze oferując jakąś współpracę, jeśli ktoś wejdzie w jakieś tu alianse z Rosją, to Rosja nie idzie w te alianse nie mając haków, nie mając jakichś kompromatów. Nie? To jest oczywista oczywistość, że albo to chodzi o ogromne przekręty finansowe, bo o tym to słyszeliśmy jeszcze wtedy, to gdzieś 2000, powiedzmy 2011-2012 rok, tak, kiedy jeszcze Orban w miarę no, mądrze prowadził politykę, to wtedy już była afera, że ci jego wszyscy te tłuste ryby, że to tak samo jak Kaczyńskiego, ta cała mafia, rzucili się na majątek narodowy, nie? Że zaczęli rozkradać majątek narodowy. Tam chodziły afery z przejmowaniem ziemi po tych PGR-ach tamtejszych, że to się uwłaszczyli ci jego noworysze i tam były tego typu problemy. Także prawdopodobnie, bo nie udało się tej korupcji...
Węgierska dobra zmiana.
Tak. Dokładnie tak. Tak jak PiSowi nie udało się tej korupcji, tego zawłaszczania spółek Skarbu Państwa, rozkradania majątku, nepotyzmu, nie udało się zlikwidować. To trwa w najlepsze nawet teraz. Tak samo nie udało się tego zrobić na Ukrainie, przepraszam, na Węgrzech i prawdopodobnie też Orban sam osobiście w to wmoczył, nie? Czyli podobnie zresztą jak na poprzedniego premiera Czech też były tego typu haki, że tam zmalwersował jakieś środki unijne i tak dalej. Pamiętacie, jak przyszedł nowy premier Republiki Czeskiej, to nasi przyjaciele, politycy czescy mówili, wreszcie mamy premiera, który nie kradnie. Tak. Nie? To zjawisko nowum jakieś na tej scenie postkomunistycznej tych
chyba
różnych...
pierwszy z tych krajów od 30 lat tych wszystkich ma takiego premiera.
Że premier nie kradnie, także oczywiście Czechom zazdrościmy. Nasz nie kradł, tylko inwestował w działeczki od SB, przepraszam, od Kościoła katolickiego, ale to znak równości można postawić. Także wszędzie mamy złodziei wśród polityków i prawdopodobnie tego rodzaju, przynajmniej tego rodzaju haki mają na Orbana. Ale myślę, że jest też gorsza rzeczywistość. Myślę, że elita węgierska stawia na zwycięstwo Putina i komunistycznych Chin w tej rozgrywce. Nie? I dlatego oni no już piersi, że tak powiem, meldują się po stronie zwycięzcy. I to jest, myślę, prawdziwa przyczyna, bo samo uzależnienie gospodarki węgierskiej od rosyjskiego gazu to za mało dzisiaj.
O to, oby się tu pomylili, nie?
Tak.
Natomiast...
No proszę, proszę.
Mogę powiedzieć, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, znane przysłowie. Okazuje się, że Węgrzy no niestety tutaj zawodzą. No bo jest duża bieda, jest naprawdę tragiczna sytuacja, a oni nie stają razem z innymi narodami europejskimi. Taką miałem myśl, ciekawe, jakby Putin w nas uderzył, to co by wtedy Węgrzy zrobili? Czy wtedy przyjaźń polsko-węgierska by była na tyle mocna, że pan Orban by zmienił swoje nastawienie do tego bandyty, czy nie? Natomiast no, myślę, że takim wspaniałym owocem, jakby to powiedzieć, tej tragicznej sytuacji jest to, że przyjaźń pomiędzy narodem polskim a ukraińskim tak. rzeczywiście powstanie, będzie miała ogromne...
Już jest.
Tak? I zobaczcie, no, nasze narody rzeczywiście mają też te trudne momenty historii, prawda? Ale to są, tak jak mówiłeś wczoraj, Pawle, to są przecież rzeczy zrobione przez dziadów, pradziadów tych dzisiejszych pokoleń. I myślę, że dobrym owocem tej wojny może być to, że dzisiejsi Ukraińcy, te nowe pokolenia Ukraińców, dzisiejsi Polacy, ale przede wszystkim dzisiejsi Ukraińcy, oni już nie będą musieli za swoich narodowych bohaterów mieć Szuchewycza czy Bandery. Oni będą mieli Zełenskiego, braci Kliczków, Witalia Skakuna, który właśnie wysadził most. Oni będą mieli tych bohaterów, a nie tamtych ludzi, którzy mają rzeczywiście niewinną krew na rękach, tamtych ludzi sprzed prawie 100 lat. I to jest naprawdę podstawa do tego, żebyśmy taką przyjaźń, jaką mamy, nie wiem, czy ona jest naprawdę, ale no mamy, powiedzmy, jest zadeklarowana między Polakami a Węgrami, żebyśmy taką przyjaźń mogli zbudować z Ukraińcami, którzy no przecież też są nam bliskim narodem.
Pokażemy wam teraz filmik, jaki nagrał jeden właśnie z Ukraińców, który swoją rodzinę ma już w Polsce, tam bezpiecznie, u nas w Polsce bezpiecznie uciekła, a on walczy z Rosjanami. Pokażmy podziękowania dla polskiego narodu.
Dużo ludzi znam, Polaków. Niektórzy znają mnie. Myślę, że tak. Słuchajcie, bardzo chcę wam podziękować. Jesteśmy moimi braćmi na zawsze. Jak nie zapomnę nigdy, że Rosja wstąpiła na moją ziemię i zabija moich ludzi, nigdy tego nie zapomnę. Tak samo nie zapomnę tego, jak Polacy pomagają Ukraińcom. Przepraszam. Będę bronił swój kraj. Jestem spokojny, że moje dzieci, moja rodzina jest w bezpieczeństwie u waszym domu. Niech zawsze w Polsce będzie spokój. Jasne niebo i słoneczko. Niech dzieciaki się bawią. Niech dorośli pracują i się rozwijają. Nie tak ma być. Taki ma być świat. Ale nie ruski. Nie. Kurwa, każdego zabije, kto przyjdzie tu z tej Rosji. Naprawdę mówię. Przepraszam. Jeszcze raz chcę bardzo podziękować polskim posłom, polskim dyplomatom, polskiemu prezydentowi, a osobliwie to chcę podziękować każdemu Polaku. Gotów po końcu wojny każdego przycisnąć. I bardzo, bardzo dziękuję. To jest od serca, bez żadnych papierów. Niech żyje Polska i Ukraina. Sława Ukrainie, sława Polsce.
Miejmy nadzieję, że taki rzeczywiście będzie efekt tej wojny, że Polska i Ukraina, Polacy i Ukraińcy staną się przyjaciółmi. Powiedz trochę o akcji, w której bierze udział telewizja Idź Pod Prąd, jeśli chodzi o...
No jeszcze tylko słówko powiem, bo to rzeczywiście twardy chłop jedzie ryzykować swoim życiem i łzy mu płyną do oczu, kiedy myśli o tym, co się teraz dzieje między Polakami i Ukraińcami. Nam też tutaj to wzruszenie, chyba każdemu Polakowi to wzruszenie się udziela i myślę, że to nie będą tylko słowa, nie będą tylko uczucia, że to pozostanie. To jest, mówię, fundament nowej, nie wiem jak to nazwać, bo to
braterstwo,
jest...
myślę.
Braterstwo, ale mi chodzi o to, że to jest powrót do najpiękniejszych tradycji naszych narodów.
Tak.
I wtedy byliśmy wielcy. I wtedy byliśmy silni. I wtedy goniliśmy zło. Wtedy zło nie mogło wejść na nasze ziemie, czy ukraińskie, czy litewskie, polskie i także innych krajów, które chroniły się, można powiedzieć, pod berłem Jagiellonów, czy później pod berłem I Rzeczpospolitej. To są najpiękniejsze tradycje. Do nich, jeśli uda nam się wrócić, to już nie Niemcy będą rozgrywać politykę europejską. Kacap, no to już sraw pory i tam już o nim na razie nie ma co mówić, bo mamy nadzieję, a nawet coś więcej niż nadzieję, na upadek tego kacapskiego imperium i wyzwolenie narodów, które do dzisiaj Rosja imperialna tłamsi, na wyzwolenie też samych Rosjan, bo przecież Nawalny mówi, dzisiaj czas, że musimy wyjść na ulicę. Będą nas aresztować, będą nas wsadzać do więzień, ale musimy uratować honor narodu i musimy zbudować przyszłość narodu. Bo jeśli Putin wygra, to dla nas przyszłości nie ma. Będziemy na wieki niewolnikami i to jeszcze z piętnem Judasza, Kaina, który zabija swoich braci, morduje cywilów. Także to są głosy z Rosji. A wracając do tego, no wczoraj mieliśmy ciekawą noc, bo tutaj do Polski zjeżdżają się ochotnicy z całego świata, z całego wolnego świata. I to różnego rodzaju ochotnicy. Oczywiście już idzie pomoc w postaci Legionu Cudzoziemskiego. Polacy też o tym myślą, ale przyjeżdżają też misjonarze, pastorzy, wolontariusze, którzy chcą pomagać szczególnie kobietom i dzieciom. I właśnie z takimi ludźmi mieliśmy przywilej wczoraj rozpocząć współpracę. Znaczy, znamy się wcześniej, no ale tu na polskiej ziemi przylecieli z bardzo, bardzo daleka. Nie podaję szczegółów, jak się ta cała akcja uda, w której jesteśmy w trakcie całą noc. Tu widzicie nasz bus załadowany żywnością, dla paczkami żywnościowymi dla 70 prawie sierot ukraińskich, a tu już możecie zobaczyć ten sam samochód na Ukrainie. Na razie więcej to są to z naszego busa, właśnie naszej redakcji zdjęcia. Jestem tym szczególnie wzruszony, że możemy pomóc realnie. Niebawem, mam nadzieję, tę całą epopeję będziemy mogli wam opowiedzieć, a prawie 70 dzieci ukraińskich znajdzie tutaj pomoc w okolicach Lublina. To pierwsza taka duża grupa. Mamy nadzieję pomagać dalej. Także cieszę się, że to już jest akcja międzynarodowa. Naprawdę wielka zachęta. Kiedy wczoraj w nocy przywieźliśmy naszych braci w Chrystusie, którzy tę akcję wymyślili, a my im pomagamy ją logistycznie przeprowadzić. Śpiewaliśmy razem na chwałę Bogu. Także nie wiem, czy mogę poprosić tę piosenkę, którą razem wczorajśmy śpiewali w lepszym trochę wykonaniu. I got is an awesome God, że nasz Bóg jest potężnym, niesamowitym Bogiem. Jak tam, droga redakcjo, czy da się to załatwić? Dla podniesienia nastrojów i podniesienia ducha, żebyśmy pamiętali, że choć tutaj politycy nie zachowują się właściwie, choć Zachód wcale nie domyka tych sankcji, to jednak Bóg jest ponad politykami, Bóg jest panem historii i do tego właśnie odwołał się prezydent Zełenski, mówiąc: to Bóg nam pobłogosławi, to Bóg was tak przestraszy, że się posracie w wasze ruskie kalesony. O nucach nie wspominając.
Czy możemy puścić teraz ten utwór?
Potężny króluje, jemu chwała i cześć. Nasz Pan, on potężny jest. Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pieśń. Nasz Pan, on potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy zraju ich wykopał. I nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest. Wśród chwał na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest. Wśród chwał na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Gdy wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd. Nasz Pan, on potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan, on potężny jest. On osąd i karę wylał na Sodomę. Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest. Wśród chwał na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny. Nasz Pan, on potężny jest. Wśród chwał na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest. Nasz Pan, on potężny jest. Wśród chwał na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, on potężny jest.
pokażemy Państwu teraz sondę, co mieszkańcy Lublina mówią o tym, jak należałoby ukarać Putina.
Za to, co teraz robi Putin ze wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, mi wydaje się, że jeżeli ktoś go po prostu zabije, dla niego to będzie zbyt łatwo. On za to musi pójść po prostu pod międzynarodowy trybunał. Wiem, że nie trzeba kierować się jakąś złością czy jeszcze czymś, ale po prostu zobaczcie na ukraińskich kanałach, jak wszystko pokazują, jak po prostu umierają dzieci, zwykłe dzieci. Strzelają po szpitalach, strzelają po prostu po szkołach i to jest ok. I wszyscy milczą, ale to nie jest ok po prostu.
W ogóle taka akcja nie ma prawa być w 2022 roku. Zwykli obywatele powinni wyjść na ulicę i zrobić akcję, protestować przeciw władzy, którą mają w tej chwili. Nie ma takiej kary, jeszcze nie wymyślili coś takiego, co byłoby wystarczające dla osoby, która zabiła tyle ludzi własnych, obywateli, a również obywateli Ukrainy, między innymi dzieci, kobiety, zniszczyła po prostu cały kraj, infrastrukturę, drogi, miasta, ale to jest nic w porównaniu do tego, ile Ukraińców umarło za wolność, którą mamy i będziemy mieć zawsze.
Więzienie to co najmniej. Ja chcę, żeby on odczuł to samo, co ludzie na Ukrainie.
Niestety on zabrał tyle życia. Ja jestem z Charkowa i teraz patrzę, co on robię z moim miastem, to po prostu straszne rzeczy się dzieją. Z miasta po prostu tam jest same ruiny zostały.
Ja mam tam rodzinę w Kijowie.
Ja mam tam babcię, która za tydzień do tego wszystkiego wyszła z szpitala i teraz siedzi tam na Ukrainie, bo nikt nie może ją zabrać. Niestety taka sytuacja z Charkowa, mało osób udało się wyjechać.
I mam tylko jedno pytanie, którym chciałabym skończyć swoją wypowiedź. Jak dzisiaj w nocy będą spali wszyscy po prostu matki z Białorusi i z Rosji? Czy macie normalny sen?
To byli mieszkańcy Lublina, czy Ukraińcy, którzy teraz w Lublinie mieszkają. Michale, wiem, że ty masz językową.
Tak. Mam taką odezwę, wezwanie do Polaków odnośnie języka, dokładnie odnośnie tego, jak mówić, czy na Ukrainie, czy w Ukrainie. Wczoraj jadąc samochodem gdzieś tam w stronę Warszawy, notabene mijając po drodze naprawdę dziesiątki ukraińskich samochodów, głównie rzeczywiście z kobietami i z dziećmi, miałem okazję wysłuchać takiego w radiu przedstawienia przez językoznawców tego problemu. Generalnie obie formy są dopuszczalne, czyli że robimy coś na Ukrainie. Nie mówimy, że jest agresja czy najazd na Ukrainę, bo to jest oczywiste. Natomiast często mówimy, że coś się dzieje na Ukrainie, prawda? I to jest tak przyjęte. Ciekawe, że jeszcze w XIX wieku forma ta praktycznie nie funkcjonowała. Wówczas mówiono w Ukrainie albo jedziemy do Ukrainy, a coś się dzieje w Ukrainie.
Mhm. Czyli to rusycyzm już się...
Tak, dokładnie. Kiedy Sowieci przejęli, czy zaczęli okupywać nasze kraje, między innymi Ukrainę, ale też Litwę, Łotwę, Polskę i tak dalej, to wówczas właśnie rugowano mówienie w Ukrainie i zastąpiono to mówieniem na Ukrainie. To jest takie troszeczkę odczłowieczenie, czy bardziej deprecjonowanie Ukraińców. Zauważcie, że na przykład władze ukraińskie, kiedy podają komunikaty, to piszą w Ukrainie, prawda? I generalnie myślę, że powinniśmy starać się ten nawyk mówić, że coś się dzieje na Ukrainie, zmienić i mówić w Ukrainie, bo to jest tak jakby podniesienie czy uhonorowanie tego bohaterskiego narodu. To taka odezwa. Myślę, że warto dalej mówić na Białorusi, i można spróbować mówić na Rosji. Tak, można spróbować mówić na Rosji, zmienić tutaj swoje przyzwyczajenie i po prostu mówić, że jedziemy coś robić na Rosji, prawda? To takie będzie właśnie deprecjonowanie i pokazanie, gdzie mamy tę Rosję, w jakim poważaniu. To jedna odezwa. Będę miał jeszcze jedną taką drobniejszą.
To ja jeszcze do tej sądy się odniosę.
Sąda była, ja przepraszam, pomyliłem, to był Wrocław. Lublin był wczoraj. Proszę.
Tak. Wszyscy Ukraińcy mówią to samo, bo i ten nasz, ten bohater, który jedzie walczyć za swoją ojczyznę, czy ci młodzi ludzie we Wrocławiu mówią to samo. Ten naród rzeczywiście, nie powiem urodził się teraz, bo naród nie rodzi się w ciągu tygodnia, nie? Można tak powiedzieć. To, żeby ten naród pokazał swoją wielkość, to wielu Ukraińców, wielu chrześcijan, misjonarzy, działaczy patriotycznych, patriotycznych ukraińskich musiało pracować przez ostatnie lata, nie? Ale teraz ten naród zakwitł. I wczoraj mówiliśmy, że musi dołączyć do narodów zachodniego, wolnego świata. Czy to będzie NATO, czy Unia Europejska, nie ma to wielkiego znaczenia. Po prostu to jest, ktoś powie, no ale oni mają słabe drogi, ale oni nie mają gospodarki, a oni mają tam z Rosją zatargi, a oni mają korupcję. To wszystko zapewne prawda. Ale tego ducha narodowego, tego ducha wolności, umiłowania wolności za cenę życia swojego, swoich rodzin, swoich bliskich, tego, no nie powiem, że już nie ma w Europie, ale zgodzicie się, że jest za mało. I ten potencjał, ten właśnie najcenniejszy dar dla świata zachodniego wnoszą dzisiaj Ukraińcy, którzy gonią kacapa, ryzykując w osamotnieniu, w wojskowym osamotnieniu, ryzykując, nie poddając się, ufając Bogu i wierząc w zwycięstwo.
Można dodać, że praktyczny taki argument, czy pragmatyczny przyjęcia Ukraińców do NATO. NATO jest sojuszem obronnym, prawda? No to jeżeli przyjmiemy Ukraińców,
przed naszym wrogiem,
którzy są mistrzami obrony, jak widać, to przecież oni wzmocnią wartość NATO wielokrotnie w Europie.
Przecież
bo chyba nie liczymy na to, że...
NATO? Przeciwko Rosji i komunistycznym Chinom. No toż największą wartość bojową ma dzisiaj żołnierz ukraiński.
Dokładnie tak.
Porozmawiajmy troszkę o tym, jakie są wasze przewidywania na dalszy ciąg tej wojny. No bo media są pełne właśnie filmików, zdjęć z zniszczonym sprzętem rosyjskim, z żołnierzami gdzieś tam wziętymi do niewoli czy zabitymi. No ale gdzieś tam jednak Rosjanie idą do przodu. Dzisiaj były informacje, że już są, że są widoczne okręty, były też pod Odessą. Ma być tam inwazja, ten Mariupol chyba tak już jest okrążony, czyli połączą. Niewiele brakuje, żeby połączyć Krym z tymi republikami śmiesznymi, tym Doniecką i Ługańską. Cały czas bombardują. No, mówią zachodni eksperci, że Putin się przestawia na taką z tego blitzkriegu, który miał być, na taką wojnę oblężniczą, właśnie gdzie będą
uderzać cywili.
To jest
przecież oczywiste.
Właśnie strzelać artylerią,
w sensie tutaj,
wysyłać rakiety, coś, co nie ryzykują.
Chodzi o to, że nie używajmy do tych zbrodniarzy wojennych jakichś takich taktycznych określeń. Nie? To jest mordowanie cywilów. To jest taktyka tych zbirów Putina.
Tak, no i w taki sposób, że oni nic nie ryzykują, tak, bo strzelają artylerią 20-30 kilometrów, czy rakiety jeszcze dalej.
No tutaj, tu już władze...
Jak to się dalej potoczy?
Władze ukraińskie bardzo jasne komunikaty. Zostawcie czołgi, z nimi sobie tam poradzimy, albo one bez paliwa staną po kilkudziesięciu kilometrach i nic nie zrobią. Atakujcie zaopatrzenie. Mówi, teraz jest czas na myśliwych. Dokładnie, powiedział. Teraz myśliwi mają przystąpić do akcji. Czyli wojna partyzancka na tyłach kacapa. To teraz jest rozkaz dla wszystkich Ukraińców i mam nadzieję, jestem tego przekonany, że bardzo dobrze się z tego rozkazu wywiążą.
Możemy odnośnie tego, co powiedziałeś, możemy pokazać, bo pokazują, jest pełno różnych mapek, możemy pokazać taką mapę, powiedzmy, terytorialną, która gdzieś tam w mediach, jeśli chodzi o postępy rosyjskich wojsk, na razie na przykład pokażmy, ale niektórzy ludzie pokazują rzeczywiście, że w rzeczywistości sytuacja jest trochę inna, że Rosjanie kontrolują drogi skrzyżowania tego typu, mniej więcej infrastruktura, a tej ziemi dookoła nie, bo tam jest błoto i tam właśnie często Ukraińcy czy ochotnicy, czy obrona terytorialna cały czas są i cały czas im straty zadają. Ale jakie są wasze przewidywania? No bo po tym pierwszym tygodniu już możemy powiedzieć na pewno, że ta szybki plan inwazji się nie udał. Czy to tak będzie trwało jak wojna, nie wiem, na przykład w Donbasie 8 lat już? Jak myślicie, to się potoczy? Czy to będzie długie miesiące, długie tygodnie?
Myślę, że tak. Sankcje zaczną działać, jednak te sankcje są i myślę, że gospodarka rosyjska, jeśli jeszcze będą dodatkowe sankcje, na przykład już mówi się, Kanada już załóżmy wprowadziła embargo na ropę. Jeżeli wprowadzimy w końcu embargo na węgiel, embargo na ropę i będą te sankcje, które odetną tak jakby kurek z pieniędzmi, załóżmy, doprowadzi się, mam nadzieję, do tego, żeby te dwa banki również zostały odłączone od SWIFT-u, to jeszcze 2-3 tygodnie czy miesiąc i gospodarka rosyjska będzie naprawdę na kolanach. Zobaczcie, że giełda rosyjska piąty dzień jest zamknięta. Cały tydzień. To jest coś naprawdę, no w dzisiejszych czasach to jest coś niespotykanego, żeby na 5 dni zawiesić działanie giełdy, a nie wiadomo, co będzie w przyszłym tygodniu. Myślę, że dalej będą się bali otworzyć, bo po prostu zresztą mówi się, że Putin na dzień jutrzejszy zwołał nadzwyczajne posiedzenie tego swojej, tej swojej dumy, która tylko tak przyklepuje to, co on, to, co on
nie
chce.
Nie dumy, tylko hańby.
No właśnie. I chcą wprowadzić, być może się to stanie, stan wojenny na terenie Rosji. No po to, żeby mogli zdławić jeszcze bardziej wszelkie wystąpienia, żeby można było zakazać wyjazdu obywatelom i tak dalej. Czyli on, ale to z kolei będzie dobre dla wojny w Ukrainie, ponieważ wtedy będą musiały wojska ruskie pilnować porządku w swoim kraju. Nie będzie mógł dać posiłków, a tutaj Ukraińcy sobie radzą. Naprawdę sobie radzą. Cały czas idą dostawy z zachodu sprzętu już nie tylko defensywnego, ale i ofensywnego. Także myślę, że Ruscy naprawdę no będą musieli albo się zacząć poddawać, albo porzucać te czołgi. To Ukraińcy będą później mieli dużo czołgów, będą mieli najsilniejszą armię w Europie.
Eksport niech idzie.
Tak jest.
A z powrotem będą no, te czarne worki.
No dokładnie, będą te Gruz 200, to się nazywa, transporty z ciałami. Także ja mam nadzieję, bardzo im kibicuję, cieszę się z każdego zwycięstwa lotników ukraińskich, cieszę się z każdego gdzieś tam, jak są więcej czołgów zabitych i tak dalej. Szkoda tych młodych poborowych żołnierzy, którzy zostali wysłani na ćwiczenia, a tam giną. Niech oni się poddają. Natomiast
każdy
ci, którzy...
naród ma taką władzę, jaką na wybrał. Jaką zasługuje. Trzymali natomiast... mordercę, tak. No to oni ich pozabija.
Tak, natomiast te jednostki specnazu, czy Czeczeni, ci, którzy wiedzą, po co tam idą, ci, którzy wiedzą, że idą tam mordować, rabować, to oni naprawdę niech szczezną i niech zostaną starte na pył. Tak bym chciał. Także mam nadzieję, że się utrzymają.
Tu jest ważne, by poruszać sumienia, by nadal poruszać sumienia, bo widać, że politycy zachodni są bez sumień. I tu nawet jakby chcieć pokazać jakiegoś mądrzejszego polityka, jakiegoś pokroju Reagana czy coś, no to po prostu nie ma. No może trochę Boris Johnson tam,
tak.
No powiedzmy, że w retoryce nie jest taki zły, nie? No to, ale też on nie jest liderem świata zachodniego. Także tu Brytyjczycy no tam rzeczywiście no nie mają szejmu w tej chwili, jeśli chodzi o zachowanie ich polityka, ale pozostali to jest mielizna, to jest miałkość, to jest nic. Dlatego tutaj sumienia zwykłych ludzi. Dzisiaj jest czas mediów społecznościowych. Dzisiaj już nie jest czas, wiecie, tylko takich mediów jak TVP i Trybuna Ludu czy czegoś takiego. Dzisiaj ludzie, że tak powiem, komunikują się ze sobą dzięki mediom społecznościowym. Czyli politycy, póki nie zawłaszczą internetu, mają utrudnione zadanie. Nie? Dlatego ta walka o wolność internetu jest tak ważna. Tu PiS przecież też już przygotowywał tak. Ustawę, która miała nas chronić.
Tak,
już wiadomo,
tak zwane.
Jak Lex tego durnia, jak on się tam nazywa. Lex, coś tam, nie pamiętam. No, mniejsza z tym.
Zawetowano.
Nie będziemy o takich miernotach tutaj dzisiaj rozmawiać, kiedy są poważne sprawy. Także pobudzanie sumień. Bo wiecie, świat no, tak, no, taki jest, reaguje emocjami. Ale ile trwają emocje? Parę dni. Już dzisiaj ruska agentura zacznie nam wyliczać koszty. Już dzisiaj ruska agentura ruszyła. A to jaki kurs tam jest? A tam, że kursy walut i raty będą droższe.
A że uchodźcy idą.
A że co będzie tego? Oczywiście już tam Konfederacja, Braun, to już tam straszą, że będą rżnąć Polaków. Ale to jest oczywista oczywistość. Pamiętajmy, uczucia są krótkotrwałe. My musimy zbudować mocny fundament więzi ukraińsko-polskich. My musimy zrozumieć, że tak samo jak dzisiaj przed kacapem chronią nas Ukraińcy, to tak samo przed zakusami Niemców. Możemy się ochronić tylko w braterstwie polsko-ukraińskim. Ja mówiłem na samym początku, Ukraińcy powiedzieli, Niemcy zdradziły. Bo pamiętacie, II wojna światowa, Ukraińcy się, że tak powiem, orientują na Niemcy. Dzisiaj zobaczcie, ten żołnierz, który, no, Ukrainiec, żołnierz, ochotnik, który szedł na wojnę, to jak tam, jak ten ruski tu przyjdzie, tam powiedział, jak tego, nie? Czyli postawa do Rosjan nie ma dyskusji. Ale zobaczyli też zdradę Niemców. No to kto zostaje jako sojusznik? Oczywiście jest Polska. I to musimy pielęgnować. Nie patrzeć na kurs tam franka szwajcarskiego, jak ruska agentura już będzie wam to suflować. Nie na jakieś tam historie z II wojny światowej. Dzisiaj najbardziej żywotnym interesem, żeby Polska się utrzymała przed zagrożeniem rosyjskim i wchłonięciem w Germanię, to jest wolna Ukraina razem z wolną Polską. Razem te narody, zobaczcie, 40 parę, tam nie, prawie 50 milionów Ukraińców, prawie 40 milionów Polaków, do tego jeszcze przecież dołączą się inni z Trójmorza,
tak.
Ale ten trzon, kiedyś myślałem, że ten trzon to będzie Polska-Węgry. Mhm. I o tymśmy mówili, powiedzmy tam, nie wiem, 8 lat temu, 6 lat temu i tak dalej. No, okazało się, że nie. Że jednak ten bliższy sojusz, Polska i Ukraina, razem możemy dać przeciwwagę i Szkopowi, i Kacapowi. Także dzisiaj wolna Ukraina w sojuszu z wolną Polską to jest ratunek dla świata. Trzeba o tym pamiętać. I nie dać się agenturze ruskiej czy niemieckiej podburzyć i zniszczyć tego sojuszu. On ma już nie tylko na emocjach, ale na geopolitycznym rozsądku, na pamiętaniu o historii, bo tylko te państwa razem mogą się i w historii się przeciwstawiały najeźdźcom ze wszystkich stron. Ukraińska piechota i polska jazda. Stąd te skrzydła husarskie u nas.
Porozmawiajmy troszkę teraz o polskim rządzie, o tym, co Polska robi, no bo w języku, w mowie, no to wygląda dobrze. Te żądania są wysuwane przez polski rząd, przez PZPN, jakby jesteśmy zawsze gdzieś tam w czołówce tych rządów, w awangardzie, żeby tych ruskich gdzieś tam wyrzucać, izolować, no ale w praktyce ambasada rosyjska cały czas w Warszawie działa.
A propos ambasady rosyjskiej.
Granica nie jest zamknięta z rosyjską, z Rosją, z Białorusią. Nie wiem jak tam Węgiel, no bo Morawiecki apeluje, żeby w ogóle Unia Europejska przestała sprowadzać węgiel z Rosji, ale Polska jakoś...
Dzisiaj mówi, że Polska jest gotowa.
A gotowa jest.
Ale cały czas jest gotowa. A powinny już pójść dawno decyzje i czyny, że wprowadzamy po prostu sami z siebie ten ban na rosyjski węgiel.
Nie musimy czekać.
Dokładnie. A propos ambasady, to tutaj mam takie wezwanie do prezydenta Warszawy i do radnych miasta Warszawy.
A przejmują ich te mieszkania
bardzo
ukradzione Polsce.
Bardzo zresztą. Dobrze.
Bardzo dobrze.
Powinni zrobić...
Trzaskowski, dawaj dalej.
To jeszcze jeden gest zróbcie, który jest takim gestem symbolicznym, ale myślę, że naprawdę będzie miał dużą wymowę. To, co już Kanadyjczycy robią. Na najbliższej sesji Rady Miasta Warszawy proponuję, podejmijcie uchwałę, żeby ulicę Belwederską, przy której mieści się ambasada Federacji Rosyjskiej, tego bandyckiego państwa, zamienić na ulicę albo Wołodymyra Zełenskiego, albo bohaterów Ukrainy, żeby wszystka, cała korespondencja do ambasady rosyjskiej szła na ulicę bohaterów Ukrainy. To jest nasze wezwanie. Czy moje, powiedzmy prywatne.
Masz rozmach dobry.
I można tak w każdym mieście robić. Gdzieś, gdzie jest powiedzmy jakiś tam rosyjski. Przecież to, że na przykład Rosjanie są usuwani ze świata sztuki, ze świata kultury, to też powinno być, no ten naród niestety.
Dopóki się nie zbuntuje.
Dopóki się nie zbuntuje,
jest narodem
zhańbi.
Równym narodowi Hitlera.
Dokładnie
Hitler
tak. To trzeba wprowadzać.
To Rosjanie, no. Wy musicie sami, że tak powiem, rozliczyć się ze swoimi kacykami, których wybieraliście. Wielu Rosjan to już tam mówi. Głosowałem na Putina, teraz się wstydzę. No to zróbcie coś jeszcze. No.
Garry Kasparow to jest taki mistrz szachowy, arcymistrz szachowy z dawnych lat, opublikował takie 16 punktów, które wskazuje, co powinien Zachód zrobić. Nie będziemy wszystkich omawiać, ale z takich...
Ale każdy bardzo ciekawy i popieramy wszystkie.
Zbankrutujcie machinę wojenną, to oczywiście zamroźcie wszystkie jego finansowe zaplecze na Zachodzie. Wycofajcie wszystkich ambasadorów, na przykład z Rosji. Inny punkt. Też szósty punkt ciekawy. Ujawnijcie i działajcie przeciw lokajom Putina w wolnym świecie. Jeżeli Schröder i tacy jak on będą dalej pracować dla Moskwy, wnoście zarzuty, zapytajcie właścicieli, reklamodawców mediów, które pokazują propagandystów Rosji, dlaczego to robią. Okazuje się, że na przykład w Polsce każecie taką firmę Vivus, zawsze się reklamuje, udziela kredytu, taki zielony człowieczek tam lata, jest związana z Rosją. Tak,
przecież wiesz, że Żubrówka nawet była związana, nie widziałem normalnie. Żubrówka była związana, ale już nie jest.
W Wczoraj pan Schroeder stracił honorowe członkostwo, czy bycie honorowym przedstawicielem klubu piłkarskiego Borussii Dortmund bodajże. Także są takie oddolne, można powiedzieć, inicjatywy w różnych krajach. I właśnie,
miasta zrywają tak, partnerstwo.
To właśnie o to chodzi. Zabierają tabliczkę, zdejmują. Tu było białoruskie jakieś miasto, czy ruskie, prawda? I no, coś takiego powinno być. Powinno być tego jak najwięcej, jak najbardziej nagłaśniane właśnie w mediach społecznościowych, żeby taka poszła fala ostracyzmu wobec ruskich i wobec Białorusi oczywiście.
Ostatni punkt jest. Ale oczywiście ta agentura Putina na zachodnich, że tak powiem, dworach, wśród dziennikarzy, bo dziennikarze, autorytety, tam duchowni, no to jest kluczowy czynnik, jeśli chodzi o morale i uświadomienie narodu. Dzisiaj szukajmy właśnie agentury. Dzisiaj śledźcie, kto wbija klin między Polskę i Ukrainę, ten ruski szpion. No i koniec.
Ostatni punkt jest ciekawy. Wykorzenie skorumpowanych polityków, biznesmenów, brudne pieniądze, które skorumpowały całe pokolenie.
To reforma normalnie.
Przymykanie oczy lub służenie autorytarnym reżimom. Śledźcie darowizny, płatności, prezenty, wpływy. Pociągnijcie ich do odpowiedzialności, precz z Putinem i jego uspokajaczami.
I Xi Jinpingiem i jego wszechstronnymi współpracownikami też strategicznymi w Polsce.
Mówi, przestańcie nazywać Putina prezydentem, on jest dyktatorem, słowa mają
bandyta moc,
nie zasługuje na demokratyczny tytuł. Ciekawe jest, jak to rozmawialiście we wtorek chyba, tak? Czy w poniedziałek, demaskując rosyjską agenturę, która się sama demaskuje w Polsce, wspominając...
Oni już teraz wszyscy już są, wiesz, proukraińscy, nie?
A ciekawie, bo tam w Konfederacji jest szczególnie ich dużo. Teraz na przykład dzisiaj widziałem, jest pytania są do pana Wilka. On był takim kandydatem na prezydenta. Podobno jeździł gdzieś tam na Krym. Już są pytania z kim, czy był też w Moskwie. Już są zapytania.
A myśmy od początku powstania tej formacji ostrzegali. Dopóki tam jest Braun i Korwin. To jest to ruska jaczejka.
Ja widziałem taki kanał, bo to też jest fajnie wszystko powiązane. Jeden z takich, można powiedzieć, pierwszym takim frontmanem Konfederacji od jakiegoś czasu był Mencen. Pamiętacie? Sławomir Mencen?
Oczywiście. Wielki wolnościowiec.
Dziecko Korwina. Nie wiedział, co to jest wolność religii, słowa.
Na YouTubie tam widziałem dużo, są taki portal Wycinki Polityczne i oni zawsze tego Mencena, jak on tam niby coś fajnie mówił. A teraz widziałem takie zdjęcie, gdzieś tam Ukraińcy stoją, jest flaga ukraińska, w środku jest taki hełm, znaczy taki krzyż trochę jakby hitlerowski, gdzieś tam pewnie z tego batalionu Azow i już pytanie, czy wy chcielibyście służyć w takiej jakoś fanatycznej chyba formacji, coś takiego. Już tak, niby tu o Męcenie, a tutaj zaraz
już będą robić z Ukraińców nazistów i tak dalej. To jest stara ruska szkoła, stara ruska kacapska szkoła. Dlatego mówię, Konfederacja dzisiaj dla uczciwego człowieka przestała być jakąkolwiek opcją do dyskusji. I w sondażach zresztą to już się pokazuje.
Już są poniżej.
Zaorać to ruskie towarzystwo. Do widzenia.
O tym możemy jeszcze na koniec powiedzieć trochę. Po pierwsze o bestialstwie Rosjan, o ich takim zniszczeniu, bo to oczywiście te bombardowania, ale są na przykład filmiki, gdzie oni przewożą amunicję w samochodach oznaczonych Czerwonym Krzyżem.
Albo
dzisiaj była informacja, że chcieli przerzucić bombę na ukraińskie metro w Misiu, no ale też pokazują takie filmy, zdjęcia pokazujące takie zniszczenie, jak gdzieś tam się słyszało od dziadków, pradziadków, jak to Rosjanie chcieli kran wyrwać, żeby mieć wodę. Możemy pokazać państwu, jak rosyjski żołnierz walczy z drzwiami do sklepu technologicznego.
Мародеры просто.
To Michale, rady, no. Michale, to twoja branża. Nawiąż współpracę z tą firmą, która takie fajne drzwi, że ten durny Rusek nie może tego sforsować.
Ale to z Polski drzwi.
Może jakieś polskie.
Inne zdjęcie to ukraińskie też ministerstwo pokazywało, że walczymy z ludźmi, którzy za pierwszym razem nie dali rady narysować literki Z. Możemy pokazać zdjęcie. Zobaczcie państwo. Dajmy na pełny ekran tej oznaczeń tych z Z. No, na początku mi się narysował w drugą stronę. Dopiero ktoś im później zwrócił uwagę. Także no dzicz no naprawdę ze wschodu straszna.
To jest, wiecie, tak jak w XIX, XX roku nasi pradziadowie gonili tę dzicz ze wschodu, także pod Kijowem. Niestety później też musieli pod Warszawą. No to zobaczcie, to się nic nie zmieniło. To jest dalej dzicz ze wschodu.
Czas na wasze pytania, komentarze. Jerzy Cieślar, nie nazywajmy Putina Hitlerem, nazywajmy bandytę bandytą. Krzysztof Książek, Ukrainie powinniśmy pomagać, ale Ukraina powinna być odbudowana głównie za pieniądze Putina, Ławrowa oczywiście. I rosyjskich oligarków.
Oczywiście. Chyba dzisiaj nie ma innej opcji. Zełenski powiedział, zapłacicie reparacje.
Słowa reparacje powiedział tak. Do ruskich. Arek, gdzie dwóch się bije, tam pan Chińczyk korzysta.
No to nie jest dokładnie tak, bo Chińczyk, to by oznaczało, że jak gdyby Chińczyk jest w wojnie z którąś z tych stron, nie? To Chińczyk napuszcza ruskiego na Ukraińca, to Chińczyk daje mu wszelkie zasoby na czas sankcji, o tym trzeba pamiętać. I także władza pisowska, zobaczcie, dalej dzisiaj karmi Putina. Dalej karmi Putina płacąc za gaz. Przecież to wpłaty powinny zostać od razu anulowane. Gaz możemy przyjmować, noż tam niech płynie, jak tam rura, tam już patrzy, o rura jest, płynie, noż to bieriem. Nie tak jak kiepski, pamiętacie, jak mu spiryt, jak, przepraszam, piwo chyba mu tam przyszło.
Może
nie, to już tam nie wiadomo piwo. Co. Gaz możemy brać, ale Szkopowi ani złotówki. Zamknąć w Królewcu wszystkie granice.
Kacapowi.
No też tam, wiesz, tam sioryba tam. Szkopowi też nie dawać no złotówki.
Tak. No i a propos Królewca.
Królewiec zamknąć i to już mówię, to już powinien być, że tak powiem, część reparacji wojennych. Tak, tak. To jest Królewiec i Wyspy Kurylskie. Dlaczego Stalin dalej ma korzystać, tak. Czy Putin ma korzystać ze zbrodni Stalina, nie? To jest w ogóle niewyjaśnione, nie?
Rosja chciała demilitaryzacji Ukrainy. Generalnie już końcem wojny powinna być demilitaryzacja Rosji, no przynajmniej europejskiej części, oddanie Krymu, oddanie oczywiście Charkowa, Ługańska, oddanie Naddniestrza. Komu trzeba. No, zabranie tego lotniskowca ruskim, no przecież tutaj i Litwa ma swoje jakiś problem, no i Polska by była bezpieczniejsza.
Broni atomowej, myślę.
I to, żeby nie było broni atomowej. To powinny być tak jakby warunki wolnego świata, jak już Rosja będzie na kolanach,
ale wstępne,
żeby w ogóle mówić o zniesieniu sankcji, tak? O jakimś łagodzeniu sankcji.
Tak, zobaczcie, że pisowska władza dalej importuje ten węgiel, dalej nie zamyka ruchu kołowego. Przecież cały czas
dalej trzeba ambasadora Putin, w Polsce.
Putin jest dozbrajany przez Ukrainę, przez różne środki, które są dowożone przez Polskę, czy z Polski i z Europy Zachodniej. Granica powinna być już dawno zamknięta. Pamiętacie, kiedy Idź Pod Prąd mówił o tym postulacie? Wtedy, kiedy Putin rozkazał temu, jak on się tam nazywał, Łukaszence, rozpocząć awanturę na granicy litewskiej głównie i potem zaraz polskiej. Czyli to trzeba było prawie rok temu robić. Rok temu te sankcje, które są dzisiaj, które może zaczną działać, może nie, bo jak widać one są tak skonstruowane, żeby nie bolały Putina, no to trzeba było prawdziwe sankcje z totalną izolacją Rosji zrobić najpóźniej pół roku temu. Jak myślicie, czy wtedy Putin rozpocząłby wojnę i ta rzeź niewinnych dzieci i kobiet by się dokonywała. Gdyby rząd pisowski, ja już nie mówię o NATO i Unii Europejskiej, kiedy tylko Łukaszenka rozpoczął awanturę przy polskiej granicy, szlaban na polską i ruską granicę z Kaliningradem, na białoruską i ruską granicę. Śpiewaliby z innego klucza dzisiaj. A tak są karmieni przez polityków pisowskich i przez polityków zachodnich dzisiaj jeszcze do spółki z Xi Jinpingiem karmią Putina, udając sankcje.
To jest właśnie ciekawe, jak oni, to zresztą mówiliśmy o tym, ale jak oni to wszystko planują. Przecież kryzys ten tak zwany migracyjny na granicy to jest pół roku temu już.
Dlatego pytanie
myśleli,
do Dudy.
Odwrócenie
Dlatego
uwagi.
Pytanie, co robił na naradzie zbrodniarzy prezydent Polski. To będziemy powtarzać. Możesz mi procesy, Duda, kolejne różne wystawiać. Ale ja cię będę pytał, co robiłeś jako reprezentant wolnych Polaków, chociaż na to miano nie zasługujesz. Co robiłeś na naradzie bandziorów komunistycznych, morderców przed zaatakowaniem Ukrainy?
To wydarzenie już się odbyło, oni tak odpowiadają.
Czyli nie było. Nie, było, Dudo. Było. I zdasz z tego sprawę.
Przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Teraz zbliża się czas rozliczeń podatkowych, dlatego przypominamy, że jedną z form wsparcia naszej telewizji jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z naszą telewizją Młodzieżową Fundację Twój Ruch. Wystarczy wpisać nazwę Fundacja Twój Ruch i numer KRS 40 456 259, widzicie na ekranie z ogłoszeń na naszym portalu. Polecamy artykuł Działanie Brauna to rosyjska prowokacja. Zapamiętajmy media, które wykreowały tych ludzi. Cejrowski, też wczoraj mówiłeś.
Rachoń tak, dokładnie tę wydmuszkę tam pompował, mało nie pękła.
Dzisiaj o godzinie 18 zapraszamy na Voice for Poland. Wojna, co na to Austria, a o 20.30 Studium Ewangelii Jana. Po programie Pomyśl Dziś pastora Heckiego, orędzie do chrześcijan, módlcie się o pokój czy o zwycięstwo. Modlić się o pokój czy o zwycięstwo, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza.
Coś jeszcze na koniec chcesz dodać?
No ja bardzo bym chciał podziękować oczywiście naszym widzom. Nie wiem, Michale, czy będziesz przypominał efekt zbiórki za luty, może tak króciutko.
1023 gitary, ponad 100 tysięcy wpłat na telewizję Idź Pod Prąd i prawie 30 tysięcy wpłat na Lubelski Uniwersytet Biblijny.
Dziękowałem wam bardzo, bo dzięki temu jesteśmy bardzo dobrze zaopatrzeni na ten trudny czas. I wczoraj w ciągu praktycznie kilkunastu godzin mogliśmy zorganizować właśnie dzięki wam, dzięki zapleczu, które posiadamy, przerzut ponad 60 dzieci. No to jeszcze ile dokładnie dotrze, to wam powiem, mam nadzieję, jutro. W ciągu kilkunastu godzin, dzięki waszej ofiarności i dzięki wspaniałemu zespołowi, mogliśmy się podzielić. Ja byłem w grupie, która odbierała z lotniska. Tu jednocześnie już były robione paczki dla tych, paczki żywnościowe na przejazd, przygotowywane autokary i tak dalej, noclegi na jutro. Dziękuję bardzo każdemu z naszych darczyńców i dziękuję każdemu, kto własnymi rękami wspiera ten team, który, można powiedzieć, jest czymś niezwykłym w historii Polski ostatniej. Wy, tysiące ludzi nas oglądających i wspierających, i tu te kilkadziesiąt osób, które nauczyły się przy działalności kościelnej, działalności telewizyjnej, informacyjnej, nauczyły się ze sobą współdziałać. Teraz, kiedy trzeba, to jak szwajcarski zegarek.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Pewnie jutro po tej akcji więcej będziemy mieli wam do opowiedzenia.
My, a potem następne akcje.
Pewnie tak.
Nam dopomóż Bóg.
Wami się żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
I redaktor Michał Fałek.
Dziękujemy. Dziękuję wam. Dziękuję, drodzy widzowie.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.
Chrześcijanie chcą pokoju. Chrześcijanie modlą się o pokój. Ale nie bądźmy w tym naiwni, bo są dwa rodzaje pokoju. Jeden, pokój przez kapitulację. Możesz mieć pokój, jeśli się poddasz, ale wtedy będziesz niewolnikiem. Wtedy ten, który wygra, zrobi z tobą, co zechce. A Jezus Chrystus powiedział: przelałem swoją krew na krzyżu Golgoty, żebyś był wolny. Żebyś był wolny od grzechu, ale i od niewoli ludzkiej. Dlatego jasno powiedział: nie wolno wam poddawać się w żadną ludzką niewolę. Czyli ten rodzaj pokoju przez kapitulację jest grzechem. Drugi rodzaj pokoju to pokój przez zwycięstwo nad złem, nad tyranią. Jeśli zwyciężymy zło, jeśli pokonamy imperium zła, jeśli pokonamy tyrana, wtedy będziemy mieli pokój. A więc dzisiaj chrześcijanie mają modlić się o pokój przez zwycięstwo nad złem. Zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj
morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie. Jeśli ich pokona, a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata, żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera, żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego Imperium Sowieckiego. To jest dzisiaj nakaz chwili, by modlić się o pokój, ale nie o pokój dla niewolników, nie o pokój niewolniczy, nie o pokój podszyty strachem, o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam dopomóż Bóg.
Marca 2001 roku dokonano napadu na filię numer 6 pierwszego oddziału Kredyt Banku w Warszawie przy ulicy Żelaznej 67. Napastnicy byli pracownikami firm ochroniarskich. Jeden z nich, Krzysztof Matusik, pracował właśnie w tym banku i to on opracował plan napadu. Tego dnia, a była to sobota, otwierano bank o 9. Matusik ze wspólnikami przyszedł około 8. Swojemu zmiennikowi Stanisławowi Woltańskiemu powiedział, że przyszedł oddać mundur, a gdy ten go wpuścił, Matusik go ogłuszył i wpuścił wspólników Grzegorza Szelesta i Marka Rafalika. Znieśli Woltańskiego do piwnicy, Szelest go zastrzelił, a ciało schowali w studzience. Następnie Matusik wpuścił 3 kasjerki, Mariolę Młynarską, Agnieszkę Radulską i Annę Zębacką. Gdy otworzyły skarbiec, wkroczyli tam z bronią i zabili je. Jedna z nich była pierwszy dzień w pracy. Zabrali ze skarbca 75 tysięcy złotych i równowartość 30 tysięcy w walutach. Spodziewali się, że w skarbcu może być znacznie więcej, nawet 1 000 000 złotych. Potem spalili ubrania, w których dokonali napadu i pojechali na przysięgę wojskową kolegii, aby zapewnić sobie alibi. Był to najkrwawszy i najokrutniejszy napad na bank dokonany w Polsce kiedykolwiek. Policja wykryła sprawców, bo zaczęli żyć rozrzutnie i udało się odnaleźć człowieka, u którego spalili ubrania. Podczas procesu nie wykazywali najmniejszych oznak skruchy. O swojej zbrodni opowiadali bez najmniejszych emocji. Jednego z nich zapytano, czy dokonałby tej zbrodni, gdyby obowiązywała w dalszym ciągu kara śmierci. Powiedział, że wtedy by się zastanowił. Wszyscy trzej zostali skazani na dożywotnie pozbawienie wolności. Szelest, który dokonał wszystkich 4 zabójstw, może starać się o zwolnienie po 40 latach. Matusik po 35, Rafalik po 25.